Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Piotr Frankowski, redaktor naczelny Namiarów na Morze i Handel i Radosław Stojek, prezes zarządu grupy kapitałowej Vistal S.A. Dzień dobry.
Dzień dobry pani,
dzień dobry państwu.
Zaczynamy dzisiaj od morskiej energetyki wiatrowej, a może właściwie w ogóle od energetyki w Polsce. Przed nami sporo inwestycji. Według różnych źródeł nakłady na morską energetykę wiatrową to prawie 140 miliardów złotych. Do tego porty instalacyjne, porty serwisowe, cały sprzęt związany z budową farm wiatrowych, potem jego obsługą. Do tego dochodzą nowoczesne technologie, transfer wiedzy, wszystkie sprawy z tym poboczne związane. Jesteśmy w dosyć ciekawym momencie historii energetyki w ogóle, biorąc pod uwagę, że z jednej strony mamy wojnę, z drugiej strony musimy dokonać pewnego przyspieszenia w inwestycje związane właśnie w energetykę i to taką szeroko rozumianą. Czy offshore wind może być konkurencyjne? I dlaczego? To może od pana Piotra Frankowskiego zaczniemy.
W sytuacji, w której jesteśmy, tak jak pani zwróciła uwagę, może nawet zbyt ciekawej, trudno tutaj chyba mówić o tym, co ma być, czy może być konkurencyjne w stosunku do czego. Jesteśmy zobowiązani też niejako regulacjami unijnymi do zmiany miksu energetycznego, więc wszystkie inwestycje, które mają na celu wprowadzenie energetyki odnawialnej do naszego systemu, są niejako konieczne. I tu w tym przypadku energetyki wiatrowej już od dłuższego czasu jakby przygotowujemy się do tych inwestycji. Ja pamiętam pierwsze w tych wstępnych rozmów, pierwsze farmy wiatrowe miały ruszyć w 2016 roku, później w 2020. Teraz mówimy o 2025. I im szybciej się to stanie, kiedy popłynie pierwszy prąd, to wydaje mi się, że to będzie taki impuls, który pokaże, że tak, można to zrobić u nas, róbmy to i idźmy w tym kierunku. I wszelkie jakby inne działania czy inwestycje w innego rodzaju jakby źródła energii, pozyskiwanie energii, są tylko moim zdaniem jakby kolejnym krokiem właśnie do zmiany tego miksu energetycznego. I to jest coś, od czego nie uciekniemy. To jest coś, co musimy zrobić.
Mm-hmm. Czy offshore wind może być dobrym uzupełnieniem atomu, który też powstanie na Pomorzu? I to też nie tylko jeśli chodzi o produkcję energii, no, główny cel, ale mamy tutaj też wartości dodane. To z kolei pytanie do pana Radosława Stojka, prezesa zarządu grupy kapitałowej Vistal, o którym się mówi, że po informacji, kiedy dowiedzieliśmy się, że Amerykanie wybudują u nas elektrownię z kolei atomu, to akcje Vistalu poszły w górę, więc tutaj już jakby dodatkowa rzecz się spełniła.
Tak, istotnie. Proszę państwa, spółka Vistal posiada porozumienie z amerykańskim partnerem firmy Westinghouse, czyli firmą Bechtel, która przedłużyła ofertę na budowę elektrowni jądrowej w Polsce. Cieszymy się bardzo, w jaki sposób giełda reaguje i sam rynek. My jesteśmy do tego w pełni przygotowani. Natomiast odnosząc się do pierwszej części pytania, w sensie konkurencyjności atomu do offshore windu, to proszę państwa, o konkurencyjności to jeszcze nie jest zbyt szybko, aby mówić. Natomiast o uzupełnieniu absolutnie tak, bowiem musimy zdawać sobie sprawę, i tutaj potwierdzam słowa przedmówcy, w ujęciu dziennym w ostatnich miesiącach, proszę państwa, tego roku, łączna generacja OZE była w stanie pokryć nawet 67% zapotrzebowania kraju na naszą moc, jaka jest potrzebna u nas w kraju. Jednak jest to wciąż mimo wszystko za mało i musimy zdawać sobie z tego sprawę. Natomiast co jest, powiedziałbym, drugim czynnikiem bardzo istotnym, że aby energia elektryczna z bałtyckich wiatraków trafiła do odbiorców, konieczne są ogromne inwestycje w system przesyłowy. I to są inwestycje na miarę około 5 miliardów złotych na budowę lub modernizację stacji i linii przesyłowych w samym tylko w województwie pomorskim, a przecież wiemy o tym, że miks energetyczny w Polsce musi być, że tak powiem, dosyć szybko zmieniany. I to jest absolutnie normalna rzecz. Natomiast na dynamiczne zmiany tego polskiego miksu energetycznego wpływają, to są trzy główne czynniki. Po pierwsze, presja regulacyjna ze strony Komisji Europejskiej. Po drugie, zmiana myślenia biznesu międzynarodowego, który upatruje szansę w transformacji niskoemisyjnej i sam rozwój technologiczny. To są trzy czynniki, które no, musimy wziąć pod uwagę w przypadku budowy jakiegokolwiek miksu energetycznego w Polsce.
Tutaj, jeśli można, proszę. Bo pan prezes tutaj bardzo ważną kwestię, jakby zwrócił uwagę na bardzo ważną kwestię, bo my dyskutując o morskiej energetyce wiatrowej, w dużej części się skupiamy na turbinach, jack-upach, portach instalacyjnych, tak. Ale tym, co jakby jest niezbędne do osiągnięcia tego sukcesu, są właśnie sieci przesyłowe, które tak no, są dosyć, że tak powiem, taką bolączką, piętą achillesowym tego całego systemu. I właśnie bez tych inwestycji, czy nawet jeśli nie jesteśmy w stanie przeprowadzić w pełni na etapie jakby przyłączania elektrowni wiatrowych, w pełni tych inwestycji zwiększających jakby możliwości przesyłowe, to może trzeba pomyśleć o magazynach energii, gdzie ta energia z farm wiatrowych będzie gromadzona i później stopniowo do sieci dostarczana. Ale jest to coś, co w zasadzie jest mało medialne, ale bez tego nie będzie sukcesu morskiej energetyki wiatrowej.
Jest medialne, Radio Gdańsk o tym też bardzo często wspomina, że to naprawdę nieważne, ważne, że budujemy, że powstanie i elektrownia atomowa, i wiatraki się rozwiną w elektrownie morskie, ale trzeba brać pod uwagę właśnie te sieci przesyłowe i my, Pomorzanie, dokładnie wiemy, co się z naszymi sieciami energetycznymi dzieje, kiedy wiatraki zaczynają pracować. Tak jak panowie wspomnieli, ostatnio wiatraki naprodukowały sporo energii, tak? Prawie pełne zapotrzebowanie wypełniły. I proszę zobaczyć, jakie jest natężenie prądu, kiedy te wiatraki mocno pracują. Ono, światło nam zaczyna migać. I to oznacza, że sieci nie są w stanie przyjąć tej ilości energii, jaka w danym momencie została wyprodukowana. Tak. Więc często podaję też ten przykład, żeby podziałał też na wyobraźnię, nie tylko odbiorców energii, ale też tych, którzy decydują o tym, jak to wszystko ma być budowane i inwestowane. I jeszcze pytanie do panów, bo tak z jednej strony właśnie mówimy tutaj sieci, tutaj budujemy farmy wiatrowe, budujemy elektrownię atomową. A jakie z tych inwestycji wartości dodane też dla Pomorza i pomorskich firm, dla mieszkańców, oprócz tak poważnej rzeczy jak transfer wiedzy i technologii?
No, jeżeli można. Drodzy Państwo, to jest bardzo ważny i ciekawy element naszej gospodarki tutaj pomorskiej, z uwagi na to, że oprócz transferu wiedzy, całej wiedzy know-how, to powstaje i powstanie bardzo wiele obszarów zatrudnienia dla osób, które będą związane z utrzymaniem, budową i rozwojem tego rodzaju sieci. A zatem, proszę Państwa, gospodarka przed nami pomorska, czy w ogóle północy Polski, będzie bardzo mocno się rozwijać w tych obszarach, właśnie w sektorze energii, sektorze OZE, całej generacji OZE, no i oczywiście stosowanie odpowiedniego miksu energetycznego, bowiem tak jak Państwo zauważyli, obojętnie jaką ilość byśmy tej energii elektrycznej wyprodukowali, bez wkładu finansowego, bez inwestycji w obszar linii przesyłowych, po prostu tego prądu nie otrzymamy, więc ta modernizacja stacji i linii przesyłowych jest tutaj absolutnie niezbędna. A to wiąże się z nowymi miejscami pracy i z bardzo szerokim zapotrzebowaniem na bardzo wielu ciekawych ekspertów w tym zakresie.
Proszę.
Ja tylko tak dodam, bo pamiętam jako nastolatek pierwsze próby budowy elektrowni atomowej w Polsce w Żarnowcu. Nawet części reaktora, z tego co pamiętam, przypłynęły do portu w Gdańsku i po kilku miesiącach odpłynęło, o ile dobrze pamiętam, do Finlandii. Mam nadzieję, że teraz się to tak nie skończy.
I będziemy mogli zwiedzać już elektrownię wybudowaną atomową, a nie jej ruiny właściwie tego, co wybudowano. Bo ja z kolei przypomnę sobie też, jako nastolatka jeździłam oglądać to, co zostało z tej niedokończonej elektrowni. I jeszcze jedno pytanie dotyczące właśnie tej jakby końcowego efektu, czyli energii, czy wiatraki morskie i atom, czy to będzie oznaczać tanią energię? Bo bezpieczeństwo energetyczne tak, ale czy tanią energię? Dziś to niełatwe pytanie.
Zdecydowanie za wcześnie. Proszę Państwa, nie mamy jeszcze danych, ile będzie kosztowała nas inwestycja. Szacuje się, że między 90 a 100 miliardów, proszę Państwa, w sam atom, a w związku z tym, jak to się przełoży na finalnego odbiorcę, to jest, proszę Państwa, zbyt dużo jeszcze zmiennych i zbyt dużo danych, żeby można było wyrokować jakąkolwiek wersję cenową. Natomiast na pewno będzie bezpieczniej, na pewno uniezależnimy się od dostaw zewnętrznych, no podyktowanych zapewne różnymi wariacjami na rynku gospodarczym, powiedziałbym w ten sposób. Natomiast no musimy zdawać sobie sprawę, że inwestycje, jeszcze raz inwestycje i modernizacje własne są najlepiej opłacalną inwestycją od tego, nawet jeżeli mielibyśmy coś kupić z zewnątrz taniej.
No to a propos wariacji, tym razem na rynku morskim, na rynku przewozów morskich. Ruch statków na świecie, ceny frachtów, a inflacja. Wczoraj Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacja za październik wyniosła w naszym kraju prawie 18%, dokładnie 17,9%. No i to, że to nie koniec, to wiemy choćby z tego względu, że drożeje energia, ale jednym z powodów będą skutki bardzo wysokich cen frachtów z września, z początku, w ogóle z przełomu roku, końca tamtego, początku tego roku. No i te skutki dopiero przed nami, informuje Newseria, na jakie podwyżki się przygotować i dlaczego one z takim opóźnieniem. Bo ja pamiętam, rzeczywiście tutaj mówiliśmy w tym studio nawet o tym, jak nagle radykalnie wzrosły ceny frachtów, czyli przewozów towarowych na morzach i oceanach. Tam było momentami nawet o 300%. I w krótkim, niesamowicie czasie. No i teraz my to odczujemy w grudniu 2023 roku.
Tak jest.
Na jakie proszę.
Tak. Szacuje się, że proszę Państwa, w ostatnich dwóch latach, czyli tych covidowych i postcovidowych, nawet dziesięciokrotnie wzrosły taryfy w transporcie morskim i kolejowym. Tutaj na takim benchmarku, czyli na jedwabnym szlaku, prawda, ale także wewnątrz przewozów europejskich mieliśmy do czynienia z dużymi wzrostami cen transportu. Co to powoduje? To powoduje wzrost światowej inflacji od 1,5 do 2 punktów procentowych. To jest bardzo wysoki poziom. Co ciekawe, proszę Państwa, Międzynarodowy Fundusz Walutowy w swoich badaniach, które dokonał w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, stwierdził, że koszty wysyłki są jej bardzo istotną składową. Mianowicie, kiedy stawki frachtowe się podwoją, tylko podwoją, a wzrosty były o wiele wyższe, inflacja wzrasta aż około 1 punktu procentowego. Co więcej i co gorsze, ten efekt niestety jest dość trwały i utrzymuje się nawet do 18 miesięcy. A zatem oznacza to, że obserwowany w ubiegłym roku ten wzrost kosztów transportu obecnie może zwiększać inflację o około 1,5 punktu procentowego rocznie. I no niestety te wąskie gardła w transporcie morskim w 2020 roku, 2021 i w tym samym tylko 2021 roku spowodowały wzrost cen ładunków importowanych aż o 11%. Co to, proszę Państwa, jak to się przekłada teraz operacyjnie i taktycznie? To jest mianowicie w ten sposób, że na Morzu Północnym dzisiaj na Morzu Północnym czeka aż 19 jednostek na kotwicy, czyli czekają na wejście, na wpłynięcie do terminala. Na wejście do portów niemieckich to jest 12. W Polsce jest niestety bardzo podobnie na Morzu Bałtyckim, a w związku z tym jakiekolwiek opóźnienia będą powodowały dalszy wzrost inflacji tych ładunków importowanych o te już kilkanaście procent.
Mm-hmm. I tutaj mamy wytłumaczenie też pewnej części składowej inflacji. Bardzo proszę.
Tak.
Tak. No, aczkolwiek też ta sytuacja, z którą obecnie się mierzymy, inflacja, kwestie związane z wojną, to wszystko też powoduje już coraz bardziej odczuwane spowolnienie, jeśli chodzi o obroty kontenerowe. Między innymi w takich statystykach za 9 miesięcy bieżącego roku, tak naprawdę wśród 15 największych portów kontenerowych Europy wzrosty odnotowały tylko 3. W tym między innymi Gdańsk, który ma rekordowy wzrost 15%, jeśli chodzi o ten pierwszy kwartał. Ale to pokazuje, że ładunków będzie coraz mniej. Czyli sytuacja między innymi z kongestią, tak jak twierdzą specjaliści, rozładuje się poprzez zmniejszony popyt na ładunki. Oczywiście, tak jak tutaj mój przedmówca mówił, te konsekwencje cen odczuwamy przez 18 miesięcy, więc jakby ewentualne spadki cen odczujemy dopiero za półtorej roku, aczkolwiek to, co prognozują również analitycy tego rynku kontenerowego, ta cała sytuacja związana właśnie z mniejszym wolumenem, z jakby redukcją kongestii, spowoduje też spadek stawek frachtowych. Szacuje się, że tak oczywiście to są tylko przypuszczenia, ale szacuje się, że na początku 2024 roku te stawki mogą wrócić do poziomu sprzed pandemii.
Mm-hmm. No gdzieś tam znalazłam informację, że już są niższe o prawie 70% od tych najwyższych zaraz po skoku. Więc jest nadzieja na to, że też dzięki temu ta inflacja będzie trochę spadała, ale na to niestety przyjdzie nam jeszcze troszkę poczekać. I na koniec, panowie, koszt utrzymania Amadei. To jest konkretny jacht zajęty w Stanach Zjednoczonych rosyjskiego oligarchy. Ten koszt to niemal 10 milionów dolarów rocznie. Takich jachtów na całym świecie zatrzymano kilka części w Unii Europejskiej. No i teraz kto ma ponosić koszty utrzymania jachtów rosyjskich oligarchów? Co z tym zrobić? Można.
W pewien sposób znaleźli ostatnio Hiszpanię. Jacht innego z oligarchów, związanego z przemysłem zbrojeniowym rosyjskim. Jacht nazywa się Meridiana, z tego co pamiętam. Jakby przechodził serwis w jednej ze stoczni jachtowych w Barcelonie. Serwis i jakby postój statku kosztował określoną sumę. No i decyzją stoczni jacht został zajęty przez sąd i zostanie wystawiony na licytację. W ten sposób stocznia zamierza odzyskać środki, które musiała włożyć na utrzymanie tego jachtu. Jest to pewnego rodzaju sposób jak najbardziej rynkowy.
Mm-hmm. Inni powinni pójść tą drogą, bo ja tylko wytłumaczę słuchaczom, dlaczego konieczne jest utrzymanie w dobrej kondycji takiego jachtu. No, między innymi po to, by nie doszło do wycieku paliwa w okolicach tam, gdzie ten jacht jest zakotwiczony, by był czyszczony, były systemy destylacji wody działające, bo z drugiej strony on po prostu może robić sporo szkód w środowisku.
No, absolutnie tak, drodzy państwo, bowiem ja nie wiem, czy inne kraje postąpią podobnie jak Hiszpania, na ile pozwala im prawodawstwo. Natomiast bez wątpienia trzeba uznać, że jest to PR-owski sukces krajów zachodnich w przejmowaniu tutaj jachtów oligarchów. Natomiast z punktu widzenia prawa i finansowania to wciąż nie mamy pewności. Jest to, powiedziałbym, nawet prawdziwy chaos, bowiem tak jak pani redaktor powiedziała, na utrzymanie zadokowanej jednostki składa się, to nie jest tak, że jest to jednostka opuszczona, ale to jest załoga inżynierów, którzy dbają o to, by właśnie nie doszło do tego wycieku paliwa. To są ludzie odpowiedzialni za jego czyszczenie, za jego systemy destylacji wody, a przede wszystkim, aby tam cały czas działała klimatyzacja, bowiem jest to środowisko bardzo wilgotne i konieczna jest ciągła aktywność właśnie prądochłonnej klimatyzacji. i w związku z tym te ceny, za te kwoty za utrzymanie tych jednostek są naprawdę bardzo wysokie. Rocznie dochodzą do niemal 10 milionów dolarów. Natomiast, proszę Państwa, co jest największym problemem? Największym problemem to jest to, że niektóre kraje mogą spróbować faktycznie je przejąć i sprzedać, co chociażby zapowiedziały ostatnio Stany Zjednoczone.
I musimy już kończyć. Bardzo dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Piotr Frankowski, redaktor naczelny Namiarów na Morze i Handel, Radosław Stojek, prezes zarządu grupy kapitałowej Vistal S.A. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy, do widzenia.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk. Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Sponsorem programu jest firma Metal Poland z Gdańska. Dostawca materiałów hutniczych. metalpoland.com